Popołudnie z kryminałem.
Dariusz Kapała, dzień dobry. Dziś w audycji m.in. o tak zwanych deepfake'ach, czyli zaawansowanej technologii manipulacji dźwiękiem i obrazem przy użyciu sztucznej inteligencji. To jedno z największych zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Deepfake'i mogą służyć do dezinformacji, ośmieszenia lub skompromitowania jakiejś osoby, ale coraz częściej korzystają z nich przestępcy, by wyłudzić dane lub pieniądze. O tym za kilka chwil. Teraz informacje z sądowych wokand. Przed sądem okręgowym w Rzeszowie rozpoczął się proces 37-letniej Doroty G., oskarżonej o zabójstwo swojego 8-letniego syna. Do zdarzenia doszło 10 lipca 2024 roku w Chałupkach Dębniańskich w powiecie leżajskim. Sąd na wniosek obrońcy oskarżonej częściowo utajnił proces, m.in. ze względu na rodzaj stawianych zarzutów, okoliczności ich popełnienia i relacje rodzinne. Dziennikarze mogli wysłuchać aktu oskarżenia, który odczytał prokurator Mariusz Żabicki.
Oskarżam Dorotę o to, że działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia swojego małoletniego syna, podała mu w bliżej nieustalonej formie substancję z zawartością atropiny, następnie zaś zatkała drogi oddechowe wyżej wskazanego pokrzywdzonego poprzez dociśnięcie koca do jego twarzy, czym doprowadziła do zgonu Oskara.
Dorota G. zadzwoniła na numer alarmowy 112, informując, że jej syn nie oddycha. Kiedy ratownicy przyjechali na miejsce, stwierdzili, że dziecko nie żyje. Podczas rozprawy sąd zezwolił mediom na wysłuchanie oświadczenia oskarżonej, w którym nie przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów. Przed procesem obrońca Doroty G., mecenas Piotr Fus, powiedział dziennikarzom, że kobieta żałuje tego, co się stało i tęskni za synem.
Pani Dorota na pewno żałuje i tęskni w związku ze śmiercią syna.
Dorocie G. grozi kara nie krótsza niż 10 lat więzienia albo dożywocie. Zakończył się głośny proces mieszkańców Malawy oskarżonych o seksualne wykorzystywanie małoletniej dziewczynki. Sąd apelacyjny w Rzeszowie w postępowaniu odwoławczym uniewinnił trzech mężczyzn, natomiast Mariusza N., przyrodniego brata pokrzywdzonej, skazał na 10 lat więzienia. To o 5 lat mniej niż w pierwszej instancji. Oskarżony miał wielokrotnie dopuszczać się wobec dziewczynki tzw. innych czynności seksualnych oraz utrwalać treści pornograficzne z udziałem małoletniej poniżej 15 roku życia w postaci zdjęć nagiej pokrzywdzonej. Dramat dziewczynki miał trwać co najmniej od 2011 do 2017 roku. Proces toczył się z wyłączeniem jawności. Jeden z uniewinnionych mężczyzn, Franciszek K., spędził 1,5 roku w zakładzie karnym, gdzie z powodu choroby amputowano mu nogę. Po ogłoszeniu wyroku nie krył rozgoryczenia.
Jak człowiek może człowieka niewinnego i tak pokarać? Zamknij mnie. Zrobili karikę w kryminale, żebym był winny, to co innego. A człowiek niewinny zamknął, zrobili karikę już na całe życie.
Inny z mężczyzn, Grzegorz F., powiedział, że przez 9 lat sądowej batalii o uniewinnienie stracił dobre imię i pracę. Ucierpiała także jego rodzina.
9 lat grillowania wystarczy chyba w tym kraju. Dziękuję sądowi za pozytywne rozpatrzenie sprawy. Po wielu trudach, płaczach rodziny i tak dalej. Bo rodzina też ucierpiała bardzo. Stracone miejsce pracy, bo 30 lat prowadziłem działalność w tym sklepie. Także to są takie straty nie do powetowania.
Obrońcy uniewinnionych mężczyzn najprawdopodobniej wystąpią do sądu z pozwami o zadośćuczynienie i odszkodowanie dla swoich klientów, m.in. za utratę zdrowia, dobrego imienia i reputacji oraz za niesłuszne aresztowanie i pozbawienie wolności. Mecenas Rafał Jachim, obrońca Franciszka K., podkreślił, że był to bardzo trudny i długi proces.
Sprawa niesamowicie skomplikowana pod kątem materialno-prawnym, proceduralnym, ale przede wszystkim bardzo skomplikowany i złożony stan faktyczny przesłuchanych 100 świadków. Byliśmy już w Warszawie, wróciliśmy do Rzeszowa i wreszcie wydaje mi się, że sąd dotarł do prawdy materialnej.
W 2020 roku Sąd Okręgowy w Rzeszowie skazał 5 mężczyzn na kary od 8 do 15 lat pozbawienia wolności za gwałty na dziewczynce, a sąd apelacyjny utrzymał wyrok w mocy. Uchylił go jednak Sąd Najwyższy i sprawa wróciła na wokandę. Jeden z oskarżonych zmarł w trakcie postępowania sądowego. Wyrok w tej sprawie jest już prawomocny. Mieszkaniec Lubatówki w powiecie krośnieńskim został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące pod zarzutem zabójstwa syna. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Krośnie. Do tragicznego zdarzenia doszło 6 lipca. Podczas awantury domowej 71-letni Marian C. zadał swojemu 40-letniemu synowi cios nożem w okolice klatki piersiowej. Mężczyzna zmarł. Na miejscu zbrodni zabezpieczono nóż. Ojciec ofiary w trakcie zatrzymania był nietrzeźwy. Został przesłuchany przez prokuratora, złożył wyjaśnienia i nie przyznał się do stawianego mu zarzutu. Podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności, nie krótsza niż 10 lat albo kara dożywotniego więzienia. Teraz w naszym programie zapowiadany temat wykorzystywania tzw. deepfake'ów, m.in. przez przestępców. Rozmawiam z dr Magdaleną Tomaszewską-Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się kryminalistyczno-prawnymi aspektami tego zjawiska.
Popołudnie z kryminałem.
Czym są deepfake'i tak naprawdę?
Deepfake to jest wykorzystanie sztucznej inteligencji, narzędzi sztucznej inteligencji, czy też algorytmów do tego, żeby stworzyć fałszywe obrazy, czy dźwięki, czy głos, po to, żeby osoby, które odbierają te deepfake'i, myślały, że to jest prawdziwa osoba albo że to jest głos prawdziwej osoby.
Kto tworzy te deepfake'i, w jakim celu, kto się tym zajmuje?
To tak naprawdę zależy, bo trzeba pamiętać, że mamy też deepfake'i, które są legalnie tworzone, to znaczy na potrzeby na przykład filmów albo różnych treści internetowych, takich jak memy. Natomiast oczywiście to, co jest problematyczne, to jest tworzenie deepfake'ów przez przestępców. Obecnie bardzo popularne jest tworzenie deepfake'ów przez osoby, które chcą uzyskać jakieś korzyści finansowe, czyli na przykład oszukują, że można zainwestować w jakiś projekt i wygra się na tym dużo pieniędzy, albo próbują wyłudzić dane w ten sposób, czyli kliknij w to, w ten konkretny link, albo w to konkretne zdjęcie i zostaw swoje dane, my do ciebie zadzwonimy. I tak zaczynają się też to, co nazywamy oszustwami na przykład inwestycyjnymi, ktoś dzwoni, przekonuje nas do czegoś i tu wykorzystuje się bardzo często celebrytów, zdjęcia czy wizerunki celebrytów, w zależności od tego, do kogo chcemy trafić. Czasami są to duchowni, czasami są to politycy, czasami są to sportowcy.
To jest bardzo groźne zjawisko. Czy w polityce może być wykorzystywane, czy już było u nas wykorzystywane?
Było u nas wykorzystywane w polityce, z tym, że tutaj trzeba powiedzieć, że było wykorzystywane. Mamy takiego deepfake'a, który w zeszłym roku w ramach kampanii tej parlamentarnej był wykorzystywany, natomiast on był oznaczony jako deepfake. Natomiast oczywiście organizacje fact-checkingowe, zwłaszcza jeżeli mówimy o momencie wyborów, zwracają uwagę na to, że mogą się pojawiać takie treści zmanipulowane, to znaczy na przykład polityk, który my widzimy, że on coś mówi, a tak naprawdę to jest ta treść zmanipulowana, zdeepfake'owana, jest podłożony głos. Wydaje nam się, że to jest autentyczne, a nie jest.
Można jakoś się zorientować, że to nie jest prawdziwy głos tej osoby, która mówi.
Oczywiście można zwracać uwagę na pewne rzeczy. Nie mamy, problematyczne jest to, że na tę chwilę nie ma narzędzi, które pozwalają nam na jednoznaczne stwierdzenie, że coś jest deepfake'iem. Mówię o takim odbiorze, o takiej przeciętnej osobie, prawda? Natomiast oczywiście możemy zwracać uwagę na pewne rzeczy. Jeżeli pojawiają się rozbieżności w obrazie i dźwięku, to znaczy obraz jest na przykład szybszy, a dźwięk jest trochę wolniejszy, to wtedy możemy się zastanowić, czy to jest rzeczywiście film taki autentyczny, czy nie jest zmanipulowany. Wielokrotnie też się podkreśla, że zwłaszcza w języku polskim jeszcze te deepfake'i mają problem z odmianą różnego rodzaju liczb czy cyfr i wtedy też, jeżeli widzimy, że w jakiś sposób ten polski język nie jest do końca taki, jak powinien być, no to też może powinno nam dać do myślenia. No i oczywiście taka chyba zasada złota, zawsze trzeba się zastanowić, czy to, co jest tam mówione, czy mówimy o politykach, czy mówimy na przykład o tych oszustach inwestycyjnych, czy jesteśmy tak naprawdę w stanie zarobić 1 000 000 złotych przez miesiąc, prawda? Czyli taki zdrowy rozsądek tutaj powinien też trochę działać.
Nawet jeżeli to obiecuje i mówi najbogatszy Polak.
Tak, nawet jeżeli to mówi najbogatszy Polak, nawet jeżeli to mówi sportowiec, któremu ufamy, warto, jeżeli mamy wątpliwości, jeżeli coś nas zainteresuje, warto zweryfikować to źródło, wejść, nie wiem, może na stronę internetową, którą prowadzi ta osoba, wejść na media społecznościowe, które prowadzi ta osoba, sprawdzać, czy to źródło w ogóle, na której znalazł się ten film, jest wiarygodne.
Mówiła dr Magdalena Tomaszewska-Michalak z Uniwersytetu Warszawskiego. To wszystko w dzisiejszej audycji. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień. Zachęcam też do wysłuchania wcześniejszych audycji Popołudnie z Kryminałem, które można znaleźć na stronie internetowej Radia Rzeszów w zakładce Podcasty.
popołudnie z kryminałem.